Dzisiaj pierwsze, od czego zacznę, to od powtórki. Okej. Mówimy o służbie wykorzystującej dary, a więc jesteśmy jak ten klucz, który jest właściwym kluczem do właściwych zadań. Chcemy dokręcić nakrętkę w śrubie, więc my jesteśmy tymi, którzy umieją to zrobić dlatego, ponieważ Bóg wyposażył cię w właściwe dary. I już mówiliśmy o tym, że kompetencja w służbie wynika z powołania obdarzonego darami i rozwojem z nim. Że lubimy, kiedy natrafiamy na ludzi kompetentnych w życiu codziennym, tym bardziej w kościele ludzie, którzy służą, powinni być kompetentnymi osobami. Idziemy dalej. Służba wykorzystująca dary nie oznacza robię to, co chcę, a raczej kiedy i gdzie Bóg mnie użyje. A więc jestem poddany woli Bożej, ponieważ Bóg chce wykorzystać mnie. Ale zabrzmiało. Po trzecie, służba wykorzystująca dary to także służba wynikająca z darów, a więc te ze sobą rzeczy są powiązane. Wiecie, byliśmy z żoną na początku tego miesiąca w Koszalinie na konwencji i tam grał zespół z młodych ludzi, no powiedzmy, takich jak ja. Ale to nie było dziwne. Grali bardzo dynamiczną muzykę, naprawdę bardzo dynamiczną muzykę. I wiecie co, za klawiszami siedziała kobieta, która miała około 70 lat. Siwe włosy, kok. I ona, wiecie, grała tak samo dynamiczną muzykę. Pomyślałem sobie, może ją tam wstawili, bo ktoś nie miał czasu przyjść. Ona po prostu swoim wyglądem nie pasowała, po prostu był zbyt duży kontrast. Obok niej, wiecie, jeszcze basista młody z takimi włosami, to wymiatał, a ona taka bardzo majestatyczna. Ale całą konwencję słuchałem, patrzyłem na jej zachowanie i byłem niesamowicie zbudowany. To była właściwa osoba na właściwym miejscu i nie miał znaczenia wiek. Potem z nią rozmawiałem, pozwoliłem sobie wymienić z nią kilka zdań i okazało się, że ona mówi, ja mam takie obdarowanie. Bóg mnie do tego powołał i chcę to robić jak najlepiej i jak najdłużej. I to jest cudowne. Pomyślałem sobie, mając 70 lat, można chwalić Pana w tak znacznym miejscu. To jest właśnie kompetencja i to jest służba wynikająca z darów. I nikomu to nie przeszkadzało. Wiecie, światła, dymy, lasery, a ona pośród tego. Idźmy dalej. Mówiliśmy o tym właśnie, że powołania i dary duchowe są spójne ze sobą. Bóg powołuje cię do czegoś. Więc jeśli cię do czegoś powołał, to wyposażył cię również we właściwe dary do tego. Nie ma tak, że jesteś powołany do czegoś i nie masz do tego obdarowania. Jak również odwrotnie patrząc, to dary pokazują, do czego też jesteś powołany. Powinieneś znać swoje powołanie. Pamiętamy, kiedy cytowaliśmy tutaj na przykład Pawła, który wiedział, że jestem apostołem, powiadał sobie. I to nie był wyraz pychy, tylko wyraz przeświadczenia tego, do czego Bóg go powołał. Powinieneś znać swoje powołania, jak i dary. Jeśli ich nie znasz, działasz po omacku. Prawda jest taka, że je poznajemy i to jest proces, ale musisz być chętny, poznawać to, do czego Bóg cię powołał i czym cię obdarzył. I już mówiliśmy o tym ostatnim razem, że bez względu na to, czy uważamy, to był list do Koryntian, 12 rozdział, wersety 1-6. Bez względu na to, czy uważamy, że darów duchowych udziela Stwórca, Jezus czy Duch Święty, a więc czy mówimy o charyzmatach, służbach i o działaniach, zawsze pochodzą one od Boga. I to jest to, co nauczyliśmy się przez ostatnie dwa nauczania. A dzisiaj chciałbym wytłumaczyć, co to jest dar. To był taki wstęp, a teraz co to jest dar? Co to jest dar duchowy? Znalazłem bardzo ciekawą definicję daru i pozwoliłem sobie ją zaadoptować, że dar duchowy, a więc charyzmaty, służby i wszelkie sposoby działania na podstawie listu do Koryntian, to szczególna umiejętność, której Bóg udziela według swojej łaski każdemu członkowi ciała Chrystusa, aby została wykorzystana dla rozwoju Kościoła. Ta szczególna umiejętność, aby została wykorzystana dla rozwoju Kościoła. Dlaczego podkreśliłem 5 takich wyrazów, dlatego że na tych pięciu wyrazach chciałbym się chwilę zatrzymać. Dar duchowy to szczególna umiejętność. O tym, co powinieneś wykonywać w swoim życiu, do tego, czego Bóg cię powołał, w znacznej mierze właśnie decydują dary duchowe. To nie jest to, co wcześniej mówiliśmy, że robię to, co chcę, ale to, co Bóg cię wyposażył i co On chce przez ciebie uczynić. Jako słudzy pańscy powinniśmy właśnie to robić. To jest właśnie szczególna umiejętność. Ona nie wynika z twoich wypracowanych rzeczy lub z tego, co ty byś chciał robić, ale z tego, że to Bóg włożył w ciebie. I to jest ta szczególna właśnie umiejętność. Idźmy dalej. Dar duchowy to szczególna umiejętność, której Bóg udziela. Bóg udziela. A więc wracamy do listu do Koryntian, 12 rozdziału, gdzie czytaliśmy o trzech osobach. Ale bez względu na to, i znowu się wracam, czy uważamy, że darów duchowych udziela Duch Święty, Jezus, czy Bóg, wszystkie, Bóg Ojciec, wszystkie one pochodzą od Boga. To Bóg udziela darów. Idźmy dalej. Według swojej łaski. To jest dobry fragment. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie 12 rozdział listu do Koryntian. Pierwszego listu do Koryntian. 6 werset. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, sprawca, który sprawia wszystko we wszystkich. Wiecie, Bóg udziela, czy rozdziela swoje dary według własnego planu. Nie dlatego, że jesteś wierny, ileś lat chodzisz za Bogiem i Bóg cię nagrodzi za to. To nie jest nagroda za swoją służbę, za twoją wierność, ale jest to dar łaski od Pana. I najlepsze to jest to, że Bóg rozdziela je właśnie według swojej łaski. Tak jak On to chce. To jest Jego działanie. Niczym sobie na to nie zasłużyłeś, aby mieć taki dar lub inny. Ba, niczym sobie nie zasłużyłeś, że masz inny dar niż ktoś inny. Po prostu to jest Jego działanie. Jego łaska. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że On najlepiej wybrał dla ciebie. Czasami tego nie rozumiemy. Wydaje nam się, czemu ja nie mam tego albo tamtego? Albo czemu mam to, a nie tamto? Jeśli podejdziemy do tego, jak stworzenie do Stwórcy, który ciebie kocha, najlepiej i doskonale cię zna, to On najlepszą rzecz dla ciebie mógł wybrać. To, że dzisiaj może tego nie odbierasz jako najlepsze, najlepszy dar, najlepsze powołanie, wynika może z braku zrozumienia, ale nie dlatego, że Bóg cię, nie daj Boże, ukarał darem albo powołaniem. To jest Jego łaska, Jego suwerenne działanie najlepsze dla ciebie. I masz najlepszy dar, najlepsze powołanie, jakie kiedykolwiek w życiu mogło cię spotkać. Takie spojrzenie na sprawę zdecydowanie zmienia nastawienie do tego, czym Bóg mnie obdarował. Wtedy, wiecie, można siebie pokochać z tym darem. Kiedy popatrzyłem na moje obdarowanie, co już wcześniej wam mówiłem, też mam dar do nauczania. Mam dar. A widzę to nie dlatego, że teraz mnie słuchacie, bo możemy zawsze powiedzieć, bo musimy cię słuchać, ale dlatego, że w wielu wypadkach widziałem, że ludzie przychodzili do mnie i mówili, że po twoim nauczaniu zrozumiałem to. Czy to jest chluba i pycha? Nie. Po prostu stwierdzam fakt, czym Bóg mnie obdarował, a ja się chcę w tym rozwijać. To jest najlepsze miejsce, w którym możesz być, bo to jest Jego łaska dla mojego życia. Ja mam taki dar, ty masz inny dar. I istotą rzeczy jest, abyś w nim się rozwijał i służył nim, ponieważ wtedy będziesz tylko przynosił owoc w tym, do czego Bóg cię powołał. Ale nie tylko o mnie tutaj jest mowa, ale również właśnie o tobie. Udziela według swojej łaski. Czasami trzeba się z tym pogodzić, a dopiero później trzeba się z tego radować. Ale zachęcam cię do tego, abyś popatrzył z tej właśnie perspektywy, że jesteś Bożym dzieckiem i najlepsze rzeczy Bóg dla ciebie właśnie ma, jak dla swojego dziecka. Następny podkreślony wyraz to słowo każdemu. Każdemu. I ten sam list do Koryntian w 7 wersecie czytamy tak. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Słowo każdy oznacza ja i Adrian i Sławek i Dorota i Zygmunt i Marek i Patrycja. Patrzę wyżej i Stefan. Jeszcze wyżej. Już wyżej nie widzę. I Romek. I schodzę niżej. Każdy. Janusz Sierwie. Dokładnie tak. I Sabina i Urszula. Każdy z nas ma dar. Każdy. Dlatego, że Słowo Boże o tym tak mówi. Ważna dygresja jest taka. Jeśli ktoś nie zna swojego daru, czy swojego powołania, swojej służby, to myślę, że czasami dlatego, że tego jeszcze nie odkrył. Ale równie dobrze może nie odkryć, bo nie chce tego odkryć. Ponieważ, wiecie, to jest pewne takie wygodnictwo. Wiecie, ja tam nie mam żadnego daru. Są bardziej obdarzeni ode mnie. I tu oczywiście cała plejada obdarzonych się przedstawia. Ale każdy, Słowo Boże mówi, każdy ma dar. Ty również ten dar masz. Przynajmniej jeden. W moim przypadku wyszło kilka. Ale przynajmniej jeden masz. Możesz mieć kilka, nawet kilkanaście. Ale przynajmniej jeden masz. I to dlatego go nie znasz, dlatego że go nie odkryłeś, albo dlatego, że go nie chcesz odkryć. A nie dlatego, że Bóg ci go nie da. Kiedy powiedziałem o tym wygodnictwie, to też jest coś takiego, że my myślimy, że obdarowanie to jest taka orka. To jest taka ciężka orka. Bóg mnie do czegoś powołał, nie daj Boże, do ewangelizacji. Oby mi nie okazało się, że mam dar ewangelizacji. Panie, przecież Ty wiesz, że ja wszystko zrobię, tylko nie to. Obym nie miał tylko darów służby. Wśród dzieci na przykład. O Panie, żebyś mnie tylko do tego nie powołał. Taka orka. A niech jeszcze, Panie, żeby się nie okazało, że mam dar nauczania. Jeszcze jakby tak pastor mnie odkrył, że to ja mam, jeszcze mnie wytarga tutaj przed ludźmi. No przecież to jest tragedia. Takie patrzenie powoduje, że dary zamiast nas ubogacać i stać się radośnym naszego życia, stają się problemem. Mamy obraz obdarowania i powołania Bożego jako coś, co jest karą za nasze grzechy. Coś, czym Bóg tak, masz, a co tam? Ale kiedy popatrzymy z innej strony, zobaczcie, ja się trzymam tej służby uwielbienia. Spytajcie się ich, czy dla nich to jest przyjemność, czy nie. Każdy z nich odpowie, że dla nich to jest przyjemność służyć. Spytajcie się osób, które służą wśród dzieci. Czy one lubią z dziećmi przebywać? Spytajcie się ich. To jest dla nich przyjemność. Znajdują radość w czymś, w czym ty byś nie odnalazł w ogóle radości. I nawet byś nie wiedział, że to może być radosne. Spytajcie się tych, którzy wychodzą za pulpit i nauczają, czy lubią to robić. Czy robią to dlatego, że muszą, ponieważ zaciskają zęby, Bóg mnie do tego powołał i będę to robił. Spytajcie się, czy lubią to robić. Odpowiedzą wam, lubią to robić. Jeśli to są osoby kompetentne, a więc te, które Bóg powołał do tego miejsca, tym samym obdarzył ich darem. Spytajcie się tych osób. Tych, którzy mają otwarte serce na ludzi i co chwilę głoszą im Ewangelię. Spytajcie się tych ludzi, czy dla nich to jest problem. Spytajcie się tych ludzi, dla których dom jest otwarty, bo mają dar gościnności. I otwarty dom. I tam się przewija jak na PKP, oczywiście nie kuźniczańskim. Bo tam za wiele się nie przewija. Ale większym. Zobaczcie. Przechodzą tam w prawo i w lewo i to są myślę, jak oni mogą w tym funkcjonować. A dla nich to jest życie, to jest radość. Zobaczcie tych, którzy pomagają ludziom. Dają, mają dar pomocy, pomagają ludziom. Zobaczcie ich. Czerpią z tego radość. Zagryzają wargi? Nie, dlatego że mają do tego powołanie. Zagryzają wargi, męczą się ci, którzy robią coś, do czego Bóg ich nie powołał. To ci w poniedziałek rano budzą się i mówią znowu do tej roboty. To ci, którzy w piątek o 15, 17 mówią halleluja, weekend. To właśnie ci, jeśli nie są we właściwym miejscu. Jak jeszcze mogę zrozumieć pracę taką, ponieważ dostajesz na to wynagrodzenie, tak kompletnie nie mogę zrozumieć służby, którą w pewnym sensie robisz jak wolontariusz i zagryzasz zęby. Nie mogę tego zrozumieć. Bóg dał każdemu z nas obdarowanie. Jak ważne jest to, aby go wykorzystywać. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 14 werset i 15. To znamy z taką sytuację, podobieństwo o talentach, kiedy Bóg, albo tak jak w tej przypowieści, kiedy pewien człowiek odjeżdżając swoim sługom dał talenty, 5, 2 i 1. I ten, który otrzymał jeden talent, w 24 wersecie mówi tak. Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Twój w ziemi. Oto masz, co twoje. Czy on go okradł? Nie. Powiedział, masz to, co dałeś mi. Zobacz, że talent, który Bóg tobie daje, jest jego. To nie jest twój talent, tylko jego, którym on cię obdarza. A odpowiadając mu, mówi do niego ten człowiek tak, sługo zły i leniwy, gnuśny. Tak zwraca się ten człowiek. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałeś. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów, każdemu bowiem, kto ma, będzie dany i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Zobaczcie, że otrzymał dodatkowo ten, który już miał. Nigdy nie rozumiałem tego, ale w kontekście darów i powołania pomyślałem sobie, to jest ciekawe. Dlatego, że mając jeden dar, kiedy chodziłem za Bogiem, odkryłem, że Bóg dał mi dar muzyki. I to był pierwszy, którym zacząłem służyć Bogu. Ale potem zacząłem odkrywać kolejne obdarowania, które mi dał Bóg. Drugie, trzecie, czwarte i tak wam powiedziałem, kilka. Być może mam od kogoś coś, co ktoś nie chciał. Ale to jest Boża metoda. Dodatkowo daję ci, jeśli służysz tym, czym Bóg cię obdarzył. Ale na pewno masz chociaż jeden dar. Jeśli go nie wykorzystujesz, prawda jest taka, że nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności i zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Prawda jest taka, że nieużywanie tego, co Bóg tobie dał, jest, nie jest, powiem tak, bardzo, bardzo łagodnie, nie jest mile widziane w oczach Bożych. To jest taka lajtowa wersja. To nie jest mile widziane. I to jest, wiecie, kiedy tylko troszeczkę trzeba zmienić sposób myślenia i inaczej patrzeć na to, do czego cię Bóg powołał, wtedy zupełnie inaczej patrzysz na obdarowanie, które masz. Zaczynasz się nim cieszyć. A kiedy zaczynasz się nim cieszyć, zaczynasz się rozwijać I widzisz coraz więcej pozytywnych efektów w tej służbie, coraz więcej znowu masz z tego radości i coraz bardziej się angażujesz w to. I to jest właśnie Boże działanie. Tylko czy my chcemy to robić? Wierzę, że tak. Wierzę, że tak. Że chcemy być kompetentnymi osobami, których Bóg wykorzystuje we właściwym miejscu, we właściwym czasie. W końcu jest słowo dla rozwoju Kościoła. Dary duchowe nie otrzymujemy w celu osobistego wzrostu. To nie jest po to, żeby gitarzysta rzeźbił wieczorami w domu tylko dla siebie. Tylko dla siebie. To nie jest po to, żeby ewangelista zamykał się i mówił, ale mam dar przekonywania. Wow! Jak ja umiem głosić Ewangelię. Albo nauczający stał przed lustrem i nauczał samego siebie. Ciągle. I mówił sobie, ale Panie mi dajesz, a jakie słownictwo mam. Tak głosiłem, że sam siebie przekonałem. I co drugie słowo sobie przerywałem, krzycząc amen. Zgadzam się z Tobą. Po to zostały nam dane, abyśmy je wykorzystywali dla rozwoju Jego Kościoła. I po to właśnie jesteśmy. 1 Piotra, 4 rozdział, 10 werset. Ta definicja nie wzięła się tak z kosmosu, ale przeczytajmy sobie właśnie 1 Piotra, 4 rozdział, 10 werset. 1319, jeśli ktoś ma taką Biblię jak ja. Usługujcie, służcie sobie tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Zobaczcie, Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy to robili jedni drugim. Usługiwali. Po to, aby budowany był i Kościół się rozwijał. Po to właśnie nam jest dar dany. I dlatego w innym też fragmencie czytamy, że to jeden prorokuje, drugi, to jest jeden z fragmentów. Jeden prorokuje, drugi tłumaczy, tak? Ale jeszcze wiemy o tym, że dlatego jedni grają, dlatego inni nauczają, dlatego jeszcze inni są apostołami, jeszcze inni są nauczycielami, pasterzami, jeszcze inni mają dar gościnności i zdolności artystycznych, jeszcze inni, ponieważ nie wszyscy grają tutaj na tym scenie pantomimę. Oto jest taki szczególny też dar. Ponieważ każdy z nas powołany do tego, aby służyć Bogu i został do tego obdarzony darami, a więc tymi umiejętnościami, aby to wykorzystać. Więc jest to dar duchowy, to szczególna umiejętność, której Bóg udziela według swojej łaski każdemu członkowi ciała Chrystusa, tobie również, aby została wykorzystana dla rozwoju Kościoła. Po to mamy dary duchowe. Idźmy dalej. Ile jest darów? I to jest ciekawy fragment. Ile jest darów? A więc dary duchowe, innymi słowy, charyzmaty, służby i sposoby działania. Są trzy główne fragmenty mówiące o tych darach. Główne. To nie są wszystkie dary duchowe. Jeśli otworzylibyśmy sobie list do Rzymian, 12 rozdział, wersety 4-8. Czytamy o tym, że jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli usługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina albo zachęca, to w zachęcaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, a kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. A więc możemy odnaleźć tam 7 darów. Pozwolę sobie je wypisać. A więc prorokowanie, dar prorokowania, służenia, nauczania, zachęcania, innymi słowy doradzania komuś, dawania, albo inaczej wspierania również finansowego, przywództwa i dar miłosierdzia. Zobaczcie, to jest jeden fragment, 7 darów. Łatwo to sobie zebrać na przykład z tym, kiedy popatrzymy na swoje własne życie, czym Bóg mógł mnie obdarzyć. Jest drugi fragment, to jest listu do Koryntian. Pierwszy rozdział listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. I czytamy. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez takiego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę, inny dar uzdrawiania, jeszcze inny dar czynienia cudów, proroctwa, rozróżniania duchów, różne rodzaje języków, wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Jak chce. Jak chce. I robi to najlepiej. Jeśli je przeczytamy, to mamy dar mądrości, wiedzy, wiary, uzdrawiania, czynienia cudów, rozróżniania duchów, mówienia językami, tłumaczenia języków, apostolstwa, pomagania dar, również dar zarządzania. Powtarzają się również dar prorokowania i nauczania, to co czytaliśmy w liście do Rzymian. To już nam łatwo pokazuje, że nie są to listy zamknięte. To nie jest tak, że Paweł tu pisał, a potem jeszcze to uzupełnił, a teraz to jest tak na pewno tak do końca. Ponieważ gdyby to tłumaczył i mówił, słuchajcie, tyle jest darów odtąd dotąd, to wtedy w tym na przykład liście do Koryntian przynajmniej powinien wymienić to, co jest w liście do Rzymian. A jednak nie tylko są dwa są powtórzone, natomiast widzimy parę innych. I list do Efezjan, 4 rozdział, wersety 4-11. 4 rozdział, przepraszam, 11 werset. I on ustanowił, czytamy, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Po to, aby przygotowali świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I w tym fragmencie odnajdujemy jeszcze inne dwa dary, jak dar ewangelizacji i duszpasterstwa. Ponieważ znowu powtarzają się apostolstwa z listu do Koryntian, prorokowania z listu do Rzymian i Koryntian i nauczania z listu do Rzymian i do Koryntian. A więc mamy 20. Ktoś by powiedział, to jest 20 darów duchowych. Nie, ponieważ w jeszcze innych fragmentach widzimy dar życia w pojedynkę, to jest z listu do Koryntian, kiedy Paweł o sobie mówi, męczeństwa. Oczywiście nie męczeństwa w rozumieniu, ale jestem zmęczony dzisiaj pracą i mam dar do tego. Tak się spociłem, że mam dar. Tylko męczeństwa, bo widać, że niektórzy ludzie oddawali swoje życie i robili to z ogromnym przekonaniem. I w jakiś taki sposób, jeśli mogę tak powiedzieć, łatwy. Uwalniania. Dar modlitwy, misji, dobrowolnego ubóstwa, dar muzyki, gościnności, zdolności manualnych i artystycznych. To jeszcze z innych fragmentów Słowa Bożego wynika, że ci, którzy w ten sposób służyli, musieli mieć do tego dar. Wiecie co, to jest 30 darów. Niektórzy mówią, że jest 33 w Biblii wypisane. Ale myślę, że tu nie jest ważne, czy jest 30 czy 33. Ważne jest to, że to Bóg rozdziela jak chce każdemu i robi to dlaczego? Dlatego, że chce, aby Jego Kościół wzrastał. Chce, aby Kościół wzrastał. Po to jesteśmy obdarzeni. Po to jesteśmy obdarowani. I po to masz jeden dar, 2, 3, 5, 10, aby nimi służyć. Jestem przekonany, że ten, kto służy jednym darem, odkrył przynajmniej drugi już w swoim życiu, jeśli nie trzeci, albo czwarty i piąty i tak dalej. Tyle tego jest. Po co to jest? Po to, abyśmy wzrastali. Po to, aby Kościół wzrastał. Po to, aby oblubienica miała piękne szaty. Kościół często o tym zapomina. Wydaje się, że bycie w Kościele to przychodzenie na nabożeństwa. Jakiekolwiek, tu czy gdziekolwiek indziej. Ale to nie jest centrum naszego życia. To nie jest, ponieważ nasze życie składa się oprócz nabożeństwa, składa się również z całego tygodnia. I Bóg obdarzył cię, aby w ciągu tego całego tygodnia służyć ludziom, bo tak Bóg chce, po to, aby Kościół wzrastał. Po to mamy różne obdarowania. Po to to jest. Ktoś sobie zanotuje, może mnie poprosić, wyślę mu taką prezentację, jeżeli by ktoś chciał. Nie zdążył wszystkiego przepisać. Wiecie, my to nazywamy, opisujemy słowami właśnie naturalne zdolności, namaszczenie, charyzmaty, dary łaski, znaki łaski. W różny sposób się to opisuje. Ale to jest obdarowanie Boże. Wśród chrześcijan, w nomenklaturze chrześcijańskiej jest takie słowo namaszczenie. Ono to jest taki klucz, wytrych do wielu wydarzeń. I mówimy tak, ale ten człowiek jest namaszczony. Co to oznacza namaszczony? To śliski? Do oleju wpadł? Chcieliśmy go chwycić i tak namaszczony był. Nie, widzimy, że poprzez niego służbę jesteśmy zbudowani. Jesteśmy zachęceni. I mówimy, że ma namaszczenie Boże. To oczywiście starotestamentowe przeniesienie, kiedy prorocy namaszczali do służby królewskiej. Ale tak chodzi o to, że my jesteśmy zbudowani tym, co on robi. A tak naprawdę, co Bóg przez niego robi. I mówimy amen. I to jest słowo namaszczenie. Ale również nazywamy to charyzmatami, darem łaski, zdolnościami. W ten sposób to mówimy. Mówimy, ten człowiek ma coś, że on to tak umie zrobić. Ja tego tak nie mam, ale on ma. A więc nieważna jest liczba, ważne, i to jest ważne, raczej jest to, czemu one służą. A służą, aby Kościół wzrastał. Po to, abyś mógł wypełnić konkretne zadanie, do którego Bóg cię powołał. I po to, abyś również czerpał z tego radość. Jest jeszcze jeden aspekt, którym chciałbym dzisiaj powiedzieć w ostatnich swoich. Każdemu darowi odpowiada uniwersalna powinność. To jest tak, że stosowanie darów duchowych wymagać można jedynie od tych, którzy ten dar posiadają. Natomiast wypełnianie powszechnych powinności jest obowiązkiem każdego z nas. Innymi słowy, wypisałem sobie parę takich przykładów. Nie każdy ma dar ewangelizacji. Nawet ktoś kiedyś zrobił takie badania wśród wierzących, że 10% wierzących ma dar ewangelizacji. Oczywiście to niczym nie świadczy, tylko chodzi o to, że nie wszyscy, jeśli już o czym świadczy, to o tym, że nie wszyscy mają. Jednakże każdy z nas ma za zadanie dzielić się dobrą nowiną, swoją wiarą. Zgadza się? W każdej sytuacji. Dar ewangelizacji powoduje to, że tej danej osobie może być łatwiej, ale skuteczność jest zdecydowanie większa. Skuteczność. Ale każdy z nas powinien dzielić się swoją wiarą tam, gdzie się znajduje, w swojej pracy, domu, szkole. Ponieważ każdemu darowi odpowiada uniwersalna powinność. I to jest to, o czym chcę mówić, o powinności. Nie każdy z nas ma dar uzdrawiania. Zgadza się? Zgadza się. Lecz każdy ma się przeciwstawiać chorobie w imieniu Jezusa. Zgadza się? Bo do tego Słowo Boże mu nas zachęca. I nie mówi, że tylko ci mogą się sprzeciwiać chorobie w imieniu Jezusa, którzy mają dar uzdrawiania. Mówi tak Słowo Boże? Nie mówi tak. Ale zachęca nas, że każdy w imieniu Jezusa Chrystusa, jako dziecko Boże, ma się przeciwstawić. Jednakże ci, którzy mają dar uzdrawiania, mają większą skuteczność w tym, co robią. Większą skuteczność. Większy efekt. Nie każdy z nas ma dar miłosierdzia. Może niektórzy nie wiedzą, co to znaczy. Lecz każdy z nas ma za zadanie udzielić realnej pomocy potrzebującym. A więc nie możesz przejść obojętnie koło osoby potrzebującej i powiedzieć, ja nie mam daru miłosierdzia. Wiesz, chętnie bym ci pomógł, ale przepraszam, Duch Boży mnie tym nie obdarzył. A więc serce wprawdzie ochoczne, ale niestety. I to tak do każdego oczywiście się odnosi. Każdy z nas powinien pomóc czy udzielić realnej pomocy potrzebującej osobie. Czy to w finansowym wsparciu, czy w jakimkolwiek innym. Nie każdy z nas ma dar dawania. Ale każdy z nas powinien oddawać część swoich dochodów na pracę pańską. No ja nie mam tego daru. Ja bym dla Pana dał tyle, że szok. A jeszcze jest fajne, tak jest. Panie, jak wygram w totolotka, to nie tylko 10, ale i 20%. Albo Panie, jak dostanę spadek, albo jak będę dobrze zarabiał. Słowo dobrze zarabiał to jest w ogóle ciekawe słowo. Znaczy ile? 5, 10, 20? 2? Nie wiem ile. Ale jak będę dobrze zarabiał, to wtedy będę cię chwalił finansowo. Ale są osoby, które dar dawania mają. I zobaczcie, to może, kiedy otworzymy troszeczkę oczy szerzej, można sobie to na zapałkach zrobić, wtedy więcej widać. I nawet w naszym kościele są osoby, które mają dar dawania, które łatwo to robią, w łatwy sposób. To w naszym kościele są osoby, które mają dar miłosierdzia. Mają, i to są takie osoby, mają dar gościnności, są takie osoby. Mają dar ewangelizacji, są takie osoby. Ja mówię o tych darach, o których rzadko kiedy się wspomina. Przynajmniej w ruchach charyzmatycznych mówi się zawsze tylko o prorokowaniu, o mówieniu językami i o tłumaczeniu języków. A ja jeszcze specjalnie mówię w tym innym kierunku. Ponieważ jak przed chwilą widzieliśmy, mamy przynajmniej 30 różnych darów. A powinnością naszą jest to, że każdy z nas w tych 30 rzeczach może usłużyć. Każdy z nas. Każdy z nas w każdej dziedzinie może usłużyć. Znajomość tego, że każdemu darowi odpowiada uniwersalna powinność, pozwala nam uniknąć dwóch niebezpieczeństw. Po pierwsze, jest takie mądre słowo projekcji darów. Ale co to oznacza? Ano to, że oczekujemy od wszystkich tego samego, co nam dobrze idzie. Mówi tak, jak to nikt nie ewangelizuje? Przecież u mnie w ciągu tygodnia się 10 osób przewinęło. A ty nie umiesz? Ty nie umiesz? Jak to nikt nie umie tańczyć? Dla Pana przecież to robimy. Zobaczcie, jak mi to ładnie wychodzi. Przecież każdy tak umie. Przecież to nic trudnego. Każdy przecież tak może robić. Jak to nie umiesz nauczać? Zobacz, jak mi to dobrze idzie. Kiedy patrzymy przez pryzmat swoich darów, to jest właśnie ta projekcja darów, osądzamy innych. I wydaje nam się, że przecież to jest takie łatwe. Takie łatwe to jest. A to jest tylko dlatego, ponieważ my myślimy, że to, co dla nas jest łatwe, łatwe jest powszechnie. A to, co dla nas jest trudne tylko dla nas. Drugie niebezpieczeństwo, kiedy wiemy o tym, że są uniwersalne powinności, a więc każdy z nas powinien ewangelizować, a więc głosić swoją wiarę tam, gdzie jest, może zatańczyć dla Boga, jak również może w sytuacjach nauczać, ponieważ ktoś pyta się ciebie coś więcej, więc zaczynasz go nauczać. I to jest to, zaczynasz go nauczać. Mówić, wiesz co, ponieważ chodzenie z Bogiem to jest to, to i tamto, ponieważ Bóg mówi tak, tak i tak, ponieważ Słowo Boże mówi tak, tak i tak, co ty robisz? Nauczasz. A więc stosujesz powszechną powinność, uniwersalną powinność. Znając to, jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo, które pozwala uniknąć, mianowicie to, że tłumaczymy swój brak oddania czy nieposłuszeństwa Bożemu Słowu brakiem właśnie daru. A więc nie mam do tego daru, więc tego nie robię. Albo jestem ileś lat za Chrystusem idę, a nie znam, no Bóg jeszcze mi nie pokazał. Bóg jeszcze mi nie pokazał. Tak naprawdę to chodzi o to, że nie masz ochoty czymkolwiek, w jakikolwiek sposób służyć ludziom poprzez to, co Bóg tobie dał. I to jest po prostu nieposłuszeństwo, jeśli nie nazywając to brakiem oddania, czy gorszym słowem lenistwem. Albo uważaniem, że właśnie jest to kara Boża. Jeśli znamy właśnie to, że każdemu darowi odpowiada uniwersalna powinność, oznacza to, że w każdej sytuacji Bóg może się tobą posłużyć i powinieneś odpowiadać na każdą sytuację. Natomiast efektywność w danej służbie wynika właśnie z powołania obdarzonego darami. Ale tylko efektywność. Łatwość. Tak to jest. Po co o tym mówię w naszym kościele? Dlatego, że to jest czwarty cel, do czego zostaliśmy powołani jako ludzie w kościele. A nie po to, żeby nam było tylko dobrze. Tak ważne jest zrozumienie pięciu celów Kościoła. I na tym chcę dzisiaj zakończyć. Pięciu celów Kościoła jest tak ważne, aby znać. Ponieważ kiedy dobrze poznaje się, po co Bóg ciebie powołał, co w twoje życie włożył, do czego cię przeznaczył, wtedy życie dopiero nabiera sensu. Dopiero wtedy życie z Bogiem staje się ekscytujące, a nie jest religijnym zaspokajaniem pewnych form. Wtedy dopiero możesz doświadczać prawdziwej energii życia z Bogiem, kiedy jesteś we właściwym miejscu swojego powołania. Znając tych pięć celów, my wiemy, gdzie podążamy. Ba, my będziemy się ciągle rozwijać. Indywidualnie, ale jako społeczność również. Znając to, możemy iść ciągle do przodu i nie zostajemy w miejscu, które kiedyś było. Ponieważ to, co dzisiaj, już nigdy nie będzie. Ponieważ nigdy już nie będzie tak, jak dzisiaj. Ale mamy nowe rzeczy w Chrystusie. A życie z Nim jest naprawdę ekscytujące. I chciałbym cię właśnie do tego dzisiaj zachęcić. Następnym razem, za tydzień, będę mówił o tym, jak rozpoznać swoje dary. Jeśli oczywiście będziesz chciał to zrobić. Ale jak rozpoznać? Będę mówił o sposobach rozpoznania swoich darów. Ja bym prosił tą część, która ma obdarowanie w muzyce, która to robi bardzo dobrze. Na zakończenie chciałbym cię zachęcić. Wstańmy wszyscy. Chciałbym cię zachęcić. Ja poczekam, wstańmy. Zróbmy coś inaczej. Może czasami jest tak, że pewne rzeczy nas rozpraszają. Zwiastujący nas rozprasza, zespół nas rozprasza. Sąsiad mnie rozprasza, mąż mnie rozprasza, żona mnie rozprasza. Chciałbym cię dzisiaj zachęcić inaczej. Abyś zamknął oczy. Abyś zamknął oczy. I ja wiem, że to nie da się w ciągu jednej sekundy zrobić. Ale chciałbym cię zachęcić, abyś zobaczył w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Abyś zobaczył miejsce, w którym dzisiaj jesteś. Czy to jest miejsce, do którego Bóg cię powołał? Jeśli nie, to żebyś był otwarty, aby rozpoznać Boże powołanie dla swojego życia. Jeśli natomiast mówisz tak, to jest to, to chciałbym cię zachęcić, abyś był otwarty na rozwój tego, do czego Bóg cię powołał. Abyś się rozwijał w tym. Abyś mógł iść dalej, służyć ludziom, aby uwielbiony był nasz Pan. Chciałbym cię zachęcić właśnie do tego. Dlaczego? Aby ten Kościół rozwijał się w imieniu Jezusa. Bo ze względu na Niego tu jesteśmy. I ze względu na Jego powołanie tu jesteśmy. Zobacz. Bądź chętny zobaczyć, jakie masz obdarowanie. Wiecie, jeszcze jedna rzecz. To jest to, że aby być, mieć dary, trzeba również być Jego dzieckiem. Jeśli nigdy nie poznałeś Chrystusa z tej strony, jeśli nigdy w życiu nie oddałeś Mu swojego życia, nie możesz rozpoznać swoich darów. Podstawową rzeczą to jest powiedzieć: Boże, chcę, abyś to Ty trzymał moje życie w swoich rękach. Do tej pory to ja sam robiłem, ale dzisiaj chcę, abyś to Ty wziął moje życie w swoje ręce. Ponieważ chcę iść za Tobą. I to jest pierwszy krok, aby rozpoznać swoje dary. Więc chcę Cię zachęcić, jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, powiedz tak Bogu, aby wziął Twoje życie w swoje ręce. A wszystkich innych, aby byli chętni rozwijać się w Panu. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że chodzenie za Tobą to jest ciągłe uczenie się i ciągłe rozwijanie się w Tobie. Dziękuję Ci za to, że Ty obdarzyłeś swój Kościół w szczególny sposób, zaplanowałeś wiele rzeczy w szczególny sposób i każdego z nas postawiłeś we właściwym miejscu. Dziękuję Ci za to, że nie tylko postawiłeś, ale również powołałeś każdego z nas, aby służyć ludziom, ponieważ to im służymy i w ten sposób pokazujemy, jakim jesteś Bogiem. I dziękuję Ci za to, że powołałeś każdego z nas i do tego powołania obdarzyłeś nas darami. Dziękuję Ci za to, że nie wymagasz czegoś od nas, pierwej nie obdarzając nas tylko zdolnościami. Dziękuję Ci za to, że kiedy to rozumiem, wychwalam Ciebie, bo widzę, że jak dobrym Bogiem jesteś. Kiedy to, Panie, rozpoznaję, wywyższam Ciebie, bo wiem, że jesteś dobry Bóg, bo jesteś owszem wymagający, ale to Ty, Panie, dałeś nam zdolności, aby robić to, do czego powołałeś każdego z nas. Dziękuję Ci, że takim Bogiem jesteś. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz, aby Kościół się rozwijał poprzez służby, obdarowania. Dziękuję Ci za to, że każdy z nas ma szansę się rozwijać w Tobie, po to, aby Tobie przynosić chwałę, po to, abyś to Ty był wywyższony, po to, aby Twoje imię było na ustach, po to, abyś chwałę odebrał Ty, a nie ja. Po to jest to robione, Panie. Dziękuję Ci za to, że takim Bogiem jesteś. Dziękuję Ci za to, Jezu. Wywyższony bądź błogosławiony, bo nie ma takiego Boga jak Ty. Jesteś jedyny Bóg, jedyny Pan, Stwórca wszystkiego, cudowny Król. Wywyższam Ciebie, wywyższam Ciebie, wywyższam Ciebie, bo czym bardziej poznaję Ciebie, Panie, tym bardziej Ciebie chcę chwalić, tym bardziej chcę ogłaszać, jak cudownym Bogiem jesteś, bo życie z Tobą jest ekscytujące, życie z Tobą jest wspaniałym, wspaniałym jesteś Ty. Dzięki Ci za to, Jezu. Dzięki Ci za Twoje obdarowanie. Dzięki Ci, Jezu. Uwielbiony bądź, aby Twój Kościół się rozwijał. My wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, abyśmy się rozwijali w Tobie. Aby ten Kościół się rozwijał. Panie, bo po to jesteśmy. Nie chcemy zostawać w miejscu, ale chcemy się ciągle iść do przodu i rozwijać. Aby Twoje imię było uwielbione. Abyś był wywyższony. Bo powołałeś każdego z nas. Każdego z nas. Dzięki Ci za to, Jezu. Dzięki Ci za to, mój Panie. Błogosławione bądź. Amen.